Jak się cieszę z twojej wizyty, Wiolu. Wiola Wejman, dzień dobry.
Dzień dobry.
Którędy szłaś? Czy jechałaś do radia?
Dzisiaj jechałam, żeby być jak najszybciej tutaj.
Bardzo się cieszę z twojej punktualności, z twojej obecności i już się cieszę na twoje opowieści. Wiola Wejman z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN jest dokumentalistką, która specjalizuje się w historii mówionej. Masz na swoim koncie kilkaset, co najmniej kilkaset wywiadów ze świadkami historii. Zresztą pracujesz w pracowni historii mówionej. Wiem, że już się cieszysz na kolejne spotkania, na kolejne rozmowy i na kolejne wyjmowanie z pamięci zdarzeń, osób i przedmiotów. Pomyślałam sobie, że kto, ale Wiola będzie absolutnie idealną osobą, bohaterką takiego cyklu, który chciałam Państwu zaproponować, cyklu opowieści o przedmiotach, dzięki którym poszerzają się szczeliny, przez które możemy zajrzeć do przeszłości. Czym są dla ciebie przedmioty, które towarzyszą człowiekowi? Takimi szczelinami, czy czymś jeszcze zupełnie innym?
Wydaje mi się, że od dzieciństwa postrzegam przedmioty z przeszłości, jako pewnego rodzaju dowody na istnienie przeszłości. Myślę, że to jest trochę związane z moją taką dziecięcą fascynacją archeologią. Jedne z pierwszych książek, jakie czytałam, to były książki dotyczące mitów greckich. I pamiętam swoją absolutną fascynację i odkrycie, że te mity greckie i te opowieści, które w nich są, związane są z archeologią i właśnie z przedmiotami, które leżą gdzieś zakopane w ziemi i czekają przez wiele setek lat na odkrycie. I chyba wtedy w jakiś sposób zrozumiałam, że przedmioty mogą opowiadać też historię, że są też takim transmiterem przeszłości i że mogą być punktem wyjścia do poznania, co było kiedyś. No i dowodem na istnienie przeszłości.
Powiedz mi, jakim one mówią językiem? Jak się z nimi dogadać? Jak się tego języka nauczyć? No bo przecież nawet z kamieniem pogadać sobie można, tylko co? Co trzeba mieć? Co trzeba potrafić?
Myślę, że trzeba mieć w sobie pewien rodzaj ciekawości i czasami jest tak, że przedmiot jest punktem wyjścia do konstruowania historii miejsca czy historii danej osoby, a czasami jest tak, że przedmioty dopełniają czyjąś historię i dopełniają czyjąś biografię i są też takim wizualnym uzupełnieniem historii czyjegoś życia albo historii jakiegoś zdarzenia. To widzimy w muzeach po prostu. Muzea to przecież przedmioty głównie.
Właśnie, widzimy tak, że możemy się bardzo wiele dowiedzieć o ludziach, którzy jaki mają stosunek do tych rozmów i do tych przedmiotów. Są tacy, którzy niektóre sale w muzeach mijają szybko, dość obojętnie, bo wydaje im się, że tam leżą przedmioty, byty pozbawione znaczeń. A są tacy, którzy potrafią godziny spędzać nad jedną gablotą i przyglądać się jakiejś jednej małej figurce. Więc stąd też moje następne pytanie. Czy takie przedmioty są opowieścią tylko o przeszłości? Czy też o tych, którzy opowiadają, czy właściwie szukają odpowiedzi?
Oczywiście. Oczywiście, że tak, ponieważ zderzając się z tymi przedmiotami, czy może lepiej spotykając się z nimi i zadając pytania, zastanawiając się nad nimi, my zostawiamy w tych pytaniach również swój ślad przecież.
Jakie to ważne w takim razie dla przedmiotów i w czyje ręce trafią? Bo mogą zostać odłożone na półkę, a mogą stać się inspiracją do poszukiwania informacji o tej osobie. Jakie szczęście mają przedmioty, które trafiają w ręce Wioli Wejman. Na przykład przedmioty należące do Krystyny Modrzewskiej. To właśnie z Krystyny Modrzewskiej uczyniłyśmy pierwszą bohaterkę tej opowieści o przedmiotach, które uchylają drzwi do przeszłości. Zresztą nie sama wprawdzie, ale to tobie zawdzięcza Lublin, no i historia to, że przedmioty ujrzały światło dzienne, przedmioty należące do Krystyny Modrzewskiej. Skąd twoje zainteresowanie tą postacią? Kim była?
Z Krystyną Modrzewską zetknęłam się podczas swojej pracy w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN i myślę, że pierwszy raz zetknęłam się po prostu czytając jej książkę Trzy razy Lublin, która jest takim portretem historycznym miasta opowiedzianym przez osobę należącą do lubelskiej przedwojennej inteligencji, powojennej również. Ja nie pamiętam tego momentu pierwszej lektury tej książki, za to pamiętam bardzo dobrze spotkanie z Krystyną Modrzewską. Ja autoryzowałam relację, która nie była przeze mnie nagrywana, która jest dostępna w archiwum programu Historia Mówiona Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. I pamiętam, że spotkałyśmy się z Krystyną Modrzewską w kawiarni Tip Top. To były początki mojej pracy i pamiętam, jak ona wiele uwag poczyniła do tekstu, który jej przyniosłam i jak wiele rzeczy mi wyjaśniła. Doprecyzowała wiele imion, nazwisk, miejsc, dopowiedziała wiele historii. I zapamiętałam też, że była dosyć oschłą osobą, dosyć zasadniczą i chyba wtedy jej się trochę bałam. Ale czułam, że ona nosi w sobie jakąś wyjątkową opowieść. Ona wtedy przyjechała tutaj ze Szwecji. Przyjeżdżała rokrocznie do sanatorium i także do swoich przyjaciół w Lublinie. A potem drugi raz udało mi się z pomocą zresztą nieżyjącej już pani Danuty Riabinin uzyskać zgodę na rozmowę z nią. Zgodziła się na kolejne nagranie i wtedy mogłam już jej zadawać pytania. Krystyna Modrzewska, myślę, że o tym, kim była, mogłabym opowiadać co najmniej godzinę. W moim odczuciu jest to wyjątkowo ciekawa postać ze względu na bardzo złożoną biografię, tragiczną biografię, tragiczną historię, ale myślę, że jest też postacią bardzo ważną dla Lublina, ponieważ właśnie pozostawiła po sobie książki, które, tak jak wspomniałam, są portretem miasta, bardzo szczerym.
Właśnie, bardzo szczerym i podobno nawet czasem kontrowersyjnym. Słyszałam, jak pan Zdunek, który był jednym z pierwszych czytelników książki Trzy razy Lublin, sugerował rozmowę z autorką, żeby nieco wygładzić pewne opinie o pewnych ludziach, co oznacza, że miała swoje zdanie, co oznacza też, że dość czujnie obserwowała to miasto.
Myślę, że to pewnie ze względu na to, że Krystyna Modrzewska była naukowczynią, antropolożką, chociaż może w jej przypadku lepiej nie używać feminatywów, też ze względu na jej historię. Myślę, że też była taką osobą, na której biografii historia pozostawiła szczególny ślad i historia traktowała ją dosyć niesprawiedliwie i być może stąd to wyostrzone spojrzenie na Lublin i wyostrzone spojrzenie na ludzi, którzy ją otaczali. I rzeczywiście ja też spotykam się z tymi opiniami, że była często w osądach niesprawiedliwa. Natomiast tutaj dzisiaj w audycji była rozmowa o przyjaźni. My z Agnieszką Zachariewicz, którą realizowałyśmy ten projekt polegający na sprowadzeniu archiwum, rozmawiałyśmy też z przyjaciółmi Krystyny Modrzewskiej. To były osoby zarówno z Lublina, jak i z Białegostoku, jak i ze Szwecji. I te wszystkie osoby oczywiście w jakiś sposób mówiły nam o tym, że to nie była łatwa osoba. Ale mówiły też, że była osobą wspaniałą, bardzo ciekawą, właśnie skrzywdzoną przez los i przez to dawały jej też pewien kredyt zaufania. I w tych rozmowach z przyjaciółmi nie było naprawdę grama jakiegoś żalu wobec Krystyny Modrzewskiej, a raczej podkreślanie jej zalet. I właśnie tego, że była osobą bardzo pracowitą, bardzo kreatywną. I w życiu tych osób, tych przyjaciół odegrała naprawdę dużą rolę.
Ważna, ostra, oschła osoba, której na początku bała się Viola Weyman, a mimo wszystko, kiedy mówisz o przyjaźniach, to używasz liczby mnogiej, czyli zdolna do przyjaźni.
Absolutnie tak.
Właśnie. Mhm. Krystyna Modrzewska, uczona pisarka, związana z Lublinem, a pretekstem do naszego spotkania jest skrzynka. Bardzo prosta, drewniana skrzynka. Co może, jaką szczelinę może nam otworzyć? Może w ogóle ją otwórzmy?
Tak, to jest niepozorny przedmiot ze sklejki, dosyć przykurzony. Kiedy próbowałam jej robić zdjęcie, no niestety nie jest zbyt fotogenicznym przedmiotem.
Spróbujcie Państwo, przepraszam, Wiolu, zobaczyć. Tę skrzynkę jest i na stronie Radia Lublin, i na moim profilu facebookowym. To jest właśnie zdjęcie zrobione tym przedmiotem przez Wiolę Weiman.
Ale ta skrzynka z napisem Vardax, którą znalazłyśmy, czy którą dostałyśmy w Szwecji, czyli w ostatnim miejscu, w którym mieszkała Krystyna Modrzewska, Vardax to codzienność. I w tej skrzyneczce były zdeponowane, złożone wszystkie rzeczy, które chyba dla Krystyny Modrzewskiej były najważniejsze. Wyobrażam sobie to tak, że ona w ostatnich miesiącach życia miała je po prostu blisko siebie, gdzieś pod ręką, ale może, żeby wyjaśnić historię tej skrzyneczki, warto powiedzieć kilka słów o biografii Modrzewskiej, ponieważ Modrzewska była przymusową podróżniczką. Urodziła się w Warszawie w 1919 roku. W 1928 roku przyjechała wraz ze swoją mamą Franciszką tutaj do Lublina. Dołączyły do ojca Hersza Henryka Mandelbauma, który był jednym z najbardziej znanych lubelskich lekarzy. Między innymi był dyrektorem szpitala żydowskiego przy ulicy Lubartowskiej. To też bardzo ciekawa postać, tak naprawdę na odrębną opowieść. I ten moment przyjazdu Modrzewskiej do Lublina był dla niej bardzo przykry i dla niej zawsze Lublin wiązał się z takim dosyć negatywnym wspomnieniem małego miasta. No, w kontekście Warszawy wtedy Lublin na pewno to były zupełnie inne miasta. I tutaj Modrzewska uczy się, jest uczennicą gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, które było dla niej bardzo ważnym miejscem. Potem zdaje maturę w gimnazjum Czernieckiej i potem w 1937 roku wyjeżdża do Bolonii. Tam studiuje antropologię u profesora Frasetto, który był wtedy sławą antropologiczną. Wyjeżdża do Bolonii między innymi dlatego, że rodzice starają się ją chronić przed panującym ówcześnie antysemityzmem i ta Bolonia wydaje się takim bezpiecznym wyborem. I myślę, że gdyby nie wojna, Krystyna pozostałaby w Bolonii, tam ukończyłaby studia. No to już jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi, jak potoczyłaby się wtedy jej kariera, ale wybucha wojna. Krystyna znajduje się tutaj, przyjeżdża do Lublina. I ten okres historii wojennej, ukrywania się wraz z matką, to też tak naprawdę odrębna opowieść. Właściwie z całej rodziny Krystyny Modrzewskiej przeżywają tylko one obie. Jej matka Franciszka i Krystyna Modrzewska. I wydaje się, że po wojnie to życie jakoś może się unormować. Krystyna Modrzewska kontynuuje studia tutaj na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Potem rozpoczyna pracę u absolutnej sławy antropologicznej profesora Czekanowskiego. Ona przez rok jest w Poznaniu i to jest ogromna szansa życiowa. Profesor Czekanowski jest wymieniany właściwie w gronie 5 czy 6 tak naprawdę antropologów. Dzisiaj byśmy to jest antropologia fizyczna tak naprawdę. Więc to było ogromne wyróżnienie, ta propozycja współpracy, ale po roku ze względu na schorowaną matkę, która tutaj pozostaje w Lublinie, ona zdecyduje się tutaj wrócić. Przebywa przez jakiś czas w Lublinie, tutaj kontynuuje pracę na UMCS-ie, a potem podejmuje kolejne wyzwanie, podejmuje studia medyczne w Białymstoku. Więc ta kariera naukowa jest taka dosyć skomplikowana. Widać, że ona była bardzo ciekawa i chciała jakby doświadczyć bardzo różnych rzeczy i przychodzi rok 68, który jest taką linią graniczną w jej życiu, bo też z powodu panującego ówcześnie antysemityzmu, trudności w pracy, ona zdecyduje się, jest właściwie zmuszona wyjechać do Szwecji. Wyjeżdża tam jako 51-letnia kobieta bodajże, czyli to już nie jest taki dobry moment na rozpoczynanie nowego życia w kraju, którego języka się nie zna. A jednak jej udaje się poznać język w ciągu praktycznie 6 miesięcy. i w Uppsali dostaje taką posadę, którą wtedy dostawała większość osób, które emigrowały z Polski, to taki pomocnik w archiwum. Ale ten Krystyna pracuje już wtedy w archiwum Uniwersytetu w Uppsali i to jest archiwum też związane z naukami medycznymi, z antropologią, czyli ona może jakby w jakiś sposób realizować się tam. I po pewnym czasie, bodajże po 7 latach, broni doktorat. Drugi w swoim życiu, jakby musiała przejść te wszystkie perturbacje związane z wejściem w środowisko, z nauczeniem się języka, to jej się udaje. I ona później pracuje w Uppsali, w Szwecji, po prostu jako naukowczyni, jako naukowiec, dostaje też habilitację. Tam mieszka, przyjeżdża do Polski rokrocznie.
Nie od razu, bo na początku... Nie może.
Nie, prawda? Nie. Na początku przez pierwsze 17 lat nie może przyjechać do Polski, ale potem już po 89 roku pojawia się tu praktycznie rokrocznie, przyjeżdża tutaj do sanatorium i między innymi właśnie te książki wspomnieniowe dotyczące Lublina, to jest myślę, że trochę efekt tych przyjazdów, że gdzieś tam się w sobie przełamuje i chce jednak spisać, jest świadoma też swoich wspomnień o Lublinie. No właśnie, no ale w 2008 roku umiera i właściwie tak naprawdę trochę ślad się urywa i właśnie z Agnieszką zadałyśmy sobie pytanie, co z jej archiwum, bo to archiwum ważne jest i dla Krystyny Modrzewskiej, ale ze względu na to, że jej rodzina była z Lublina, ona była lublinianką, byłyśmy przekonane, że tam mogą być ważne i ciekawe rzeczy dotyczące naszego miasta. No i udałyśmy się dzięki wsparciu Bramy Grodzkiej, też dzięki grantowi, który dostałyśmy z Muzeum Historii Polski, udałyśmy się do Szwecji, do Uppsali, tropem Krystyny Modrzewskiej. I dzięki jej przyjaciołom, państwom Backmanom, którzy przechowali to, co Krystyna po sobie pozostawiła, a niestety nie pozostawiła zbyt wiele, udało się te rzeczy przywieźć do Polski. I właśnie wśród tych rzeczy była skrzyneczka niepozorna, wypełniona zdjęciami, osobistymi przedmiotami. I to, co dla mnie było absolutnie wzruszające, to było to, że na tej skrzyneczce jest ślad po pieczątce z adresem lubelskim Modrzewskiej, czyli ta skrzyneczka wyjechała z nią do Szwecji, tam z nią mieszkała przez kilkadziesiąt lat, a my ją przywiozłyśmy z powrotem do punktu wyjścia tak naprawdę.
Codzienność. Ocaliłyście codzienność. Ona też w takim razie przywiązywała do tej codzienności ważną rolę. To jest taka skrzyneczka, patrzę na nią teraz oczywiście na zdjęciu. To jest taka skrzyneczka, pamiętam jak mieliśmy zajęcia praktyczno-techniczne, tak to się chyba w szkole nazywało. To też robiliśmy skrzyneczki, bardziej lub mniej udane, z listewek. I to ona przypomina taką skrzyneczkę zrobioną być może jeszcze nawet na jakichś zajęciach w szkole. Nie przywiązywała więc wagi do tego, żeby to była rzecz cenna, ale przywiązywała wagę do pewnych przedmiotów. Powiedziałaś mi, kiedy umawiałyśmy się na tę rozmowę, że były w niej rzeczy, w tej skrzyneczce, które Krystyna Modrzewska zawsze chciała mieć w zasięgu ręki. No, to dużo o niej mówi. Jest tutaj na przykład opaska z napisem AK. Mówiłaś, że kończyła liceum Unii Lubelskiej. W wywiadach na stronie Teatru NN, które można znaleźć w opowieści prawdopodobnie tej rejestrowanej przez ciebie, Krystyna Modrzewska mówiła, że to ważna szkoła, bo później absolwenci tej szkoły zasilali właśnie szeregi Armii Krajowej. Ale tam zdaje się nie jedna ta opaska jest, czy jedna tylko?
Opaski są dwie. Wszystko wskazuje na to, że to są już opaski powojenne, czyli pewnie pochodzące z jakichś spotkań w gronie po prostu kolegów i koleżanek z Armii Krajowej. Natomiast właśnie to jest punkt wyjścia do przybliżenia tego, co działo się z Krystyną Modrzewską w czasie okupacji. Nie możemy zapomnieć o tym, że Krystyna Modrzewska jest Żydówką i grozi jej przecież w czasie wojny śmiertelne niebezpieczeństwo. W momencie, kiedy tutaj w Lublinie zostaje otworzone lubelskie getto, jej matka, Franciszka, właściwie musi zostać tam przeniesiona. To już jest starsza osoba i w momencie, kiedy zaczyna się likwidacja tego getta, dzięki pomocy księdza Dziubińskiego, tutaj z lubelskiej parafii świętego Pawła, matka zostaje ukryta w klasztorze Betanek w Międzylesiu pod Warszawą, a Krystyna Modrzewska decyduje się żyć na Aryjskich Papierach. Zresztą nazwisko Modrzewska to jest to nazwisko, pod którym ona się ukrywała w czasie wojny. Ona pozostała przy nim już właściwie można powiedzieć do końca życia. I Krystyna Modrzewska również wyjeżdża z Lublina, wyjeżdża z Lubelszczyzny i ostatecznie w tych najbardziej niebezpiecznych latach osiada w Garwolinie, tam przyłącza się właśnie do Armii Krajowej i wykazuje się niezwykłą odwagą, bo jako osoba przez swoje pochodzenie zagrożona karą śmierci, Krystyna Modrzewska pracuje w urzędzie, a wszystkie urzędy są oczywiście przecież pod nadzorem okupanta i tam dokonuje dywersji. Pisze o tym, ale swoją pracę wykonuje też bardzo sumiennie, jest doceniana jako urzędniczka, co oczywiście jest też dodatkowym dla niej alibi. I w jednym z jej wspomnień, bodajże chyba w Trzy razy Lublin, jest taki fragment, kiedy ona pisze o tym, że w pewnym momencie dostaje gratulacje od okupanta i pisze tak, że ja, Żydówka, stanęłam przed bodajże komendantem Fischerem i on mnie, Żydówce Niemiec, musiał uścisnąć dłoń, nie wiedząc, że ja nią jestem. I to jest dla niej taka ogromna satysfakcja. Są też bardzo ciekawe wspomnienia nagrane przez Shoah Foundation, gdzie właśnie jedna z jej koleżanek, osób związanych z AK, opowiada o jej dokonaniach, o jej odwadze, którą się absolutnie musiała wykazać. Także do wszystkich przymiotników określających czy przybliżających postać Krystyny Modrzewskiej odwaga jest tym, co ją bardzo dobrze, myślę, charakteryzuje.
To, że tak wiele tu zdjęć najbliższych też świadczy o pewnym, też może nam wiele o Krystynie Modrzewskiej opowiedzieć, prawda?
Tak, myślę, że to, o czym mówiłam, że ta historia, która tak bardzo skomplikowała jej życie i odebrała jej też najbliższych, bo wspomniałam o tym, że właściwie ocalały tylko we dwie z matką. Krystyna Modrzewska miała brata, Mariana, który był przed wojną studentem Politechniki Berlińskiej i też zapowiadał się na bardzo dobrego naukowca, ale w momencie, kiedy do władzy doszli naziści, on się przyłączył do ruchu nazistowskiego i został zamordowany w 1939 roku. Ojciec Krystyny, Henryk Hersch Mandelbaum, został powołany do wojska i został internowany na Węgrzech i tam zmarł w 1944 roku. Natomiast jedną z najważniejszych postaci w życiu Krystyny Modrzewskiej była jej ciotka, siostra mamy, Helena Frenkiel, warszawska malarka, nauczycielka rysunku, która niestety zginęła w Treblince i to jest też coś, o czym w bardzo poruszający sposób Krystyna pisze, ponieważ ona spóźniła się o jeden dzień, właściwie o kilka godzin, żeby wyciągnąć swoją babcię i swoją siostrę z getta warszawskiego, kiedy rozpoczęła się jego likwidacja. Natomiast ciotka Helena jawi się na kartach książek i wspomnień Krystyny Modrzewskiej jako osoba, która ją bardzo dobrze rozumiała, która w jakiś sposób wyznaczała jej też jako nastolatce pewną życiową drogę. Może z tego powodu, że potrafiła zrozumieć inność Krystyny, tą inność związaną z pewnym konfliktem, który był pomiędzy poczuciem tożsamości płciowej Krystyny, bo dzisiaj byśmy powiedzieli, że Krystyna była osobą transseksualną. I ona o tym zresztą pisze bardzo otwarcie w swoich książkach. Mm-hmm.
Zakładki ręcznie robione przez matkę to są też te przedmioty, które są w skrzyneczce.
I matka jest postacią, którą myślę, że warto bardzo mocno przybliżać też lublinianom i lubliniankom. Była osobą we wspomnieniach tych, którzy ją znali, bardzo ciepłą, bardzo pomocną, bardzo empatyczną. W czasie wojny uczyła małe dzieci w lubelskim getcie. Po wojnie uczyła w szkole żydowskiej i pamiętam, jak nieżyjący już niestety pan Roman Litman opowiedział mi taką historię, że właściwie Franciszka Mandelbaum trochę spowodowała, czy ułatwiła mu wybór drogi życiowej, zawodowej drogi życiowej. Natomiast też w wielu wspomnieniach pojawia się wątek tego, że Franciszka Mandelbaum uczyła lublinian i lublinianki języka angielskiego, więc gdzieś przetrwała umiejętność porozumiewania się po angielsku. To w przypadku wielu osób z Lublina zasługa właśnie Franciszki Mandelbaum.
Czy te odciski linii papilarnych, które są na szkle powiększającym, należą do Krystyny Modrzewskiej?
Chciałabym, żeby tak było. Dopowiedziałam sobie trochę tą historię, ale oczywiście chyba nigdy już tego nie zbadamy. Ale to jest tak. Myślę, że w przypadku niektórych przedmiotów możemy sobie pozwolić na odrobinę fantazji, ale ten moment, kiedy oglądałyśmy z uwagą te wszystkie przedmioty i analizowałyśmy, do której historii Krystyny Modrzewskiej one pasują, i to odkrycie linii papilarnych było czymś absolutnie poruszającym, i to chyba mi najbardziej zapadło w ogóle w pamięć, jeżeli chodzi tutaj o odkrywanie tej historii, ale może też z tego powodu, że Krystyna Modrzewska tak naprawdę chciała chyba zatrzeć po sobie wiele śladów. Pewnie ze względu na to, że umarła bezpotomnie i była tak naprawdę ostatnią osobą z tej rodziny. Właściwie nikt już po nich nie pozostał. I Krystyna Modrzewska w swoim testamencie zażyczyła sobie, żeby po śmierci jej prochy rozsypać w morzu. I tak rzeczywiście jej przyjaciele uczynili. Więc Krystyna Modrzewska nie ma grobu. Jedynym takim miejscem związanym z tą rodziną tak naprawdę w Lublinie jest kamienica przy ulicy Bernardyńskiej 9 oraz grób matki na cmentarzu przy ulicy Lipowej, który jest chyba jednym z najdziwniejszych grobów tutaj na cmentarzu, ponieważ jest grobem bezimiennym. I Krystyna Modrzewska zdecydowała się pozostawić na nim tylko napis: tu leży moja matka, a moje prochy wiatr rozwieje po obcej ziemi.
Gdzie, w którym miejscu cmentarza jest grób, jeśli państwo na przykład chcą go odwiedzić?
Myślę, że jak wchodzimy tutaj bramą od ulicy, przy której znajduje się Radio Lublin, trzeba iść po prostu na sam koniec cmentarza. Ja w tej chwili niestety nie pamiętam dokładnej kwatery, ale jest informacja na stronie internetowej o Krystynie Modrzewskiej. Dosyć łatwo na szczęście znaleźć to miejsce, ale też pamiętam, że kiedy pierwszy raz stanęłam przy tej mogile, to też poczułam, jak ciężkie życie musiało być dla Krystyny Modrzewskiej. I no też taki tragiczny koniec historii tej rodziny tak naprawdę. W jednej z jej książek, Zabłąkani w rzeczywistości, to jest ostatnia książka, którą wydała Krystyna w 2007 roku, czyli tak naprawdę rok przed śmiercią. To jest książka taka podsumowująca całe życie, ale jest też pewnym rozliczeniem się ze starością i z tym, jak zmieniamy się i jak niedołężniejemy. Ona o tym bardzo wprost pisze. To jest naprawdę takie bardzo poruszające, bardzo intymne studium odchodzenia. I ona pisze coś, co dla mnie jest osobiście wstrząsające, ponieważ pisze o tym, jak wywozi swoje listy, a miała ich naprawdę dużo, prowadziła bogatą korespondencję i wywozi wiele zapisków. Ona prowadziła też dzienniki i wywozi to wszystko do lasu pod Upsalą i wszystko niszczy, wszystko pali. To po prostu przepadło bezpowrotnie. Także to archiwum Krystyny Modrzewskiej. Bardzo się cieszymy, że przywiozłyśmy, bo to jest ponad kilkaset zdjęć. Te najważniejsze zdjęcia najbliższych, przedmioty osobiste. No niemniej jednak Krystyna Modrzewska wszystkie listy, zapiski po prostu zniszczyła. I to jest oczywiście duże pytanie, dlaczego tak zrobiła, skoro pisała książki wspomnieniowe i skoro wiedziała, że przeszłość, to co zapisane jest takie ważne.
I skoro też dała pozwolenie na pamiętanie o niej, choćby udzielając ci wywiadu. Przecież wiedziała, że to zostanie umieszczone na stronie internetowej. Więc to, że pielęgnujecie pamięć o Krystynie Modrzewskiej, nie jest wbrew niej. Bo z jednej strony grób matki czy gest palenia listów świadczyłby o tym, że chciałaby, żeby o niej zapomniano i o całej tej rodzinie, żeby zapomniano. A z drugiej strony wysyła zupełnie odmienne sygnały, więc pamiętanie o niej, myślę, jest ważne. Naprawdę bardzo dużo informacji i sporo zdjęć znajdą Państwo na stronie poświęconej Krystynie Modrzewskiej. Link do tej strony zresztą także na stronie Radia Lublin. Tam też do posłuchania wspomnienia na temat Krystyny Modrzewskiej, ale także ona sama. Przywołajmy jeszcze tytuły książek, jeśli Państwo zechcą do nich sięgnąć, a niektóre z nich są umieszczone, ich teksty także na tej stronie.
Tak, bo pisarstwo to jest też bardzo ważna część życia Krystyny Modrzewskiej. Po pierwsze, trzy książki wydane przed rokiem 68 w znamienitym wydawnictwie Czytelnik. Jedna i to są trzy książki świetnie zredagowane, świetnie napisane. I myślę, że gdyby nie 68 rok, to Krystyna Modrzewska zrobiłaby dosyć dużą karierę pisarską. Co ciekawe, ona te książki opublikowała pod pseudonimem Adam Struś. Nie podpisywała się wtedy jako Krystyna Modrzewska. Dla mnie taką najważniejszą i najciekawszą książką jest książka Jestem kim innym. To myślę, że też jest bardzo mocno związane właśnie z biografią Krystyny Modrzewskiej. I oczywiście Adam Struś, Słowa pierwsze i ostatnie i pierwsza książka, którą wydała, czyli Rok w miasteczku, taki też kontrowersyjny trochę zapis jej doświadczeń pracy w szpitalu w Bełżycach. Natomiast te książki, które przybliżają już wprost historię rodziny Krystyny Modrzewskiej i tym samym historię Lublina, historię ważnych postaci lubelskich, to jest oczywiście Trzy razy Lublin, która to jest książka, która wchodzi jest częścią tryptyku. Trzy razy Lublin poświęcona temu najbardziej okresowi międzywojennemu, okresowi okupacji. I trzy pozostałe, Czas przedostatni i kolejna książka to Dom przy Bernardyńskiej. Są jeszcze też takie mniejsze książeczki, które są takimi miniaturami tak naprawdę, jakimiś małymi esejami wspomnieniowymi. No i dla mnie najważniejsza książka, czy taka najbardziej poruszająca, o której już wspomniałam, Zabłąkani w rzeczywistości, wydana w 2007 roku. Książek jest 12, nie wymieniłam wszystkich tytułów, ale naprawdę bardzo zachęcam do sięgnięcia, bo jest to świetnie opisany kawałek historii naszego miasta.
To, co jeszcze jest, myślę, ważne, przynajmniej do podkreślenia, choćby jednym zdaniem, to, że Krystyna Modrzewska budzi zainteresowanie na przykład młodych ludzi. W grudniu bodajże, niestety nie widziałam tego przedstawienia, nie wiem jakie przedstawienia, prawda, do którego młodzi ludzie szykowali się dosyć długo, badając biografię Krystyny Modrzewskiej. Byłaś na spektaklu?
Nie, niestety na spektaklu nie byłam, ale fakt, że on powstał i że młodzi ludzie pracowali nad jej historią, bardzo mnie ucieszył. Wiem, że spektakl ma się pojawić w sieci, ma być zapis tego spektaklu, także mam nadzieję, że nadrobimy i obejrzymy, ale absolutnie entuzjazm młodych ludzi, który miałam okazję słyszeć na jednym ze spotkań, bardzo mnie uradował. Podobnie zresztą jak to, że w trakcie naszego projektu także pracowaliśmy z młodymi ludźmi. Powstał wtedy komiks oparty na życiu Modrzewskiej i to, że młodzi ludzie odnajdują w jej biografii ciekawe rzeczy i chcą ją poznawać, to jest bardzo ważne, ale równie ważne jest też to, że Krystyna Modrzewska cieszy się też zainteresowaniem naukowców, ponieważ o relacji, o pamiętniku Krystyny Modrzewskiej z okresu okupacji pisał i wielokrotnie mówi profesor Lociak, profesor Engelking, a także bardzo ciekawy artykuł powstał w ramach pracy pani profesor Moniki Rice w Stanach. To ukazało się po angielsku właśnie. To jest artykuł dotyczący skomplikowanej tożsamości, przynależności Krystyny Modrzewskiej. No i teraz nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale też jakby jest ciąg dalszy zainteresowania i mam nadzieję, że tutaj Krystyna Modrzewska zostanie jeszcze szerzej opisana już na arenie naukowej w Polsce.
Krystyna Modrzewska. Skrzynka Krystyny Modrzewskiej jako pretekst do opowieści o ważnej, nie tylko dla Lublina, postaci. Wielu, bardzo Ci dziękuję. Czekam
dziękuję
na następne
bardzo.
Spotkanie. Wiola Wejman.